Ready.
To jest podcast Jutro by Lepia, czyli miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak biznes wygląda dzisiaj i jak wyglądał będzie za kilka lub kilkanaście lat. Jeśli interesuje Cię merytoryczna wiedza ekspertów z obszaru nowych technologii, zarządzania i rozwoju firmy, koniecznie zostań z nami i posłuchaj inspirujących oraz pełnych otwartości rozmów polskich przedsiębiorców i menedżerów. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Spreaker oraz na biznes.netia.pl i wszystkich aplikacjach podcastowych. Zaczynamy! Drop. Wszyscy jesteśmy producentami. Produkujemy dużo i szybko. Produkujemy dane. Jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, zostawiamy po sobie ślady cyfrowe. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy podłączeni do świata online. Zmienia się też nasze podejście do zbierania magazynowania i przetwarzania danych w firmach. Wcześniej najbardziej popularną formą było tworzenie najpierw specjalnych serwerów pojedynczych komputerów, później tworzenie serwerowni, aż w końcu technologia, która jest na samym szczycie i w okresie rozwoju, to funkcjonowanie data center i usługi w chmurze. Jak często polskie firmy wybierają to rozwiązanie? Na co patrzą, podejmując taką decyzję? Oraz czy możliwe jest migrowanie z danymi w obydwu kierunkach? I jakie to może mieć konsekwencje? Dzisiaj porozmawiamy o data center i cloud services, dzięki którym nasze dane są na wyciągnięcie ręki. Do tej rozmowy zaprosiłem eksperta w tym temacie, Adama Kowalczyka. W tym odcinku dowiecie się m.in. skąd wziął się pomysł na przeniesienie danych do zewnętrznego dostawcy. Przecież zagrożenia z początku były niewyobrażalnie duże. Czy opłaca się jeszcze budować własną serwerownię? Dlaczego mimo wielu korzyści ktoś chce wychodzić z chmury? Jak wybrać właściwą formę outsourcingu? Czy technologia ta będzie miała wpływ na organizację oraz na pracowników? Jak możemy się odnieść do elementów związanych z ekologią? Zapraszam bardzo serdecznie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jutro by Netia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o technologii, która tak naprawdę weszła na polski rynek już jakiś dobry czas temu. Szczegółowo za chwilę o tym opowiemy, kiedy to miało miejsce dokładnie. Natomiast to jest na tyle duża zmiana dla firm, które pracują z bardzo dużą ilością danych, że warto bardzo mocno o tym jakby też porozmawiać i warto poruszyć takie zagadnienia z tego względu, że specyfika, szczegółowość i zaawansowanie już tych technologii w dniu dzisiejszym jest bardzo duże. Do tego odcinka postanowiłem zaprosić osobę, która jest szefem Data Center and Cloud w Netii, Adama Kowalczyka. Witaj serdecznie, Adamie.
Cześć wszystkim, witam serdecznie.
Chciałbym na początku, żebyś się osobiście przedstawił naszym słuchaczom. Powiedz, kim jesteś, no i czym zawodowo na co dzień zajmujesz się.
Ja zawodowo związany jestem z rynkiem Data Center and Cloud w Polsce i zaczynałem jako kierownik projektu jednego z największych wtedy polskich integratorów i budowałem prywatne firmowe serwerownie. Często były to duże obiekty data center, czasami były to po prostu mniejsze serwerownie. I pracowałem dla sektora energetycznego, telekomunikacyjnego. Budowaliśmy rozwiązania, które umożliwiały tym firmom w sposób bezpieczny zachować ciągłość działania ich systemów. Budowaliśmy całe obiekty, ale też infrastrukturę telekomunikacyjną w środku, informatyczną. A obecnie od ponad 3 lat w Netii zajmuję się rozwojem produktów outsourcingu infrastruktury IT, czyli często tych samych klientów przenoszę z tych własnych lokalnych serwerowni na rozwiązania outsourcingu, takie jak kolokacja, takie jak prywatna chmura albo chmura publiczna. I mam już na koncie kilka fajnych migracji i zatoczyłem trochę takie koło. Jakby najpierw budowałem ludziom własne serwerownie, a teraz wyprowadzam z tych serwerowni.
Dobra, Adamie, powiedz w takim razie, czy jest coś, co ostatnio zdziwiło Cię na rynku?
Tak, zdziwiło mnie bardzo, że zaczęto łączyć zjawisko repatriacji z chmurą publiczną. No bo zjawisko repatriacji odnosi się przede wszystkim do tego, że obywatele jakiegoś kraju, którzy na skutek działań wojennych znaleźli się poza jego granicami, teraz wracają do ojczyzny i państwo ich z powrotem do siebie zaprasza. I ktoś użył takiej metafory w kontekście chmury publicznej, że wyjście z chmury publicznej to jest taka repatriacja. Dużo się mówi o migracji do chmury publicznej, a bardzo rzadko mówi się właśnie o wyjściu z chmury publicznej.
Okej, dobra, no a jak w takim razie, jak często to jest zjawisko?
Znaczy, w Polsce to zjawisko jeszcze nie jest zbyt częste, ale wynika to głównie z tego, że u nas adopcja chmury publicznej jest jeszcze dosyć niska. W krajach bardziej rozwiniętych, tam gdzie ta chmura publiczna ma się już dużo lepiej, takie jak Stany Zjednoczone, okazuje się, że jest to dosyć częste. I ja ostatnio trafiłem na taki raport IDC i w tym raporcie zaszokowały mnie dwie rzeczy. Otóż 80% firm, które według tego raportu posiadają chmurę publiczną, w ostatnich latach co najmniej jedną aplikację z tej chmury publicznej już wyprowadziło. No i można by powiedzieć, że jedna aplikacja z chmury publicznej wyprowadzona przez każdą organizację, która tam była, nawet nie każdą, tylko 80%, no to nie jest przecież dużo, no bo od zawsze intuicyjnie wiedzieliśmy, że chmura publiczna nie jest dla każdej aplikacji, nie jest dla wszystkich, więc jakieś tam pojedyncze wyjścia nie powinny na nikim, takie pojedyncze wyjścia nie powinny na nikim robić wrażenia. Tylko w tym samym raporcie IDC czytamy, że w ciągu 2 lat 50% aplikacji tych właśnie respondentów wyjdzie z chmury publicznej. Czyli ci klienci chmur publicznych, którzy zostali przez IDC przepytani, stwierdzili, że połowę swoich aplikacji w ciągu 2 lat tej chmury publicznej wyprowadzą. No i to już dla mnie jest szokujące. To oczywiście nie oznacza, w tym raporcie jest to podkreślone, że to nie oznacza, że teraz o 50% zmniejszy się chmura publiczna, no bo przyjdą nowe aplikacje, te, które zostaną, będą się rozwijać, no ale jednak zjawisko istnieje. I dla mnie zastanawiające w tym wszystkim jest to, że to generuje kolejne pytania. Takim kolejnym pytaniem, które mi się nasuwa, to jest, gdzie w takim razie ci klienci wychodzą? Czy oni wracają znowu do serwerowni swojej z tych chmur publicznych? No i tam jakby ta odpowiedź pada, oni najczęściej wracają na chmury prywatne. Czasami też, przeważnie też do zewnętrznych dostawców, ale jednak na rozwiązania chmury prywatnej. A kolejnym pytaniem jest takim, ale dlaczego oni tak naprawdę wychodzą z tych chmur publicznych i dlaczego wybierają te chmury prywatne? I tam też ta odpowiedź pada i ona jest trochę kontrowersyjna moim zdaniem. No bo oni mówią, że to jest kwestia przede wszystkim pieniędzy, no i z tym się jeszcze jakoś może bym zgodził. Druga kwestia jest taka, że to są problemy z wydajnością. No i rzeczywiście overbooking i tak dalej. Niektórzy klienci skarżą się na problemy z wydajnością. A trzeci element, który dla mnie jest szokujący, z którym się już na pewno nie potrafię zgodzić, że to jest kwestia bezpieczeństwa. Ale trudno z tym dyskutować. Prawda jest taka, że to zjawisko jest coraz częstsze i dużo mówimy o migracjach do chmury, ale zjawiska wyjścia z chmury, tej publicznej, również mają miejsce.
No to jest specyfika, widzisz, specyfika rynku. Ja myślę, że to można przełożyć nie tylko i wyłącznie na chmurę, ale wiele jest przecież takich sektorów, albo wiele jest na przykład aplikacji, z których korzystamy na przykład w formie też SaaS-ów i no, korzystamy na przykład z jakichś tam aplikacji i klienci przecież też przychodzą i klienci obchodzą. To są z jednej strony biznesy, które opierają się na biznesach takich abonamentowych, nie wiem, płacisz za usługę sobie za miesiąc albo za rok, tam jeżeli za rok sobie taką usługę zamówisz, koszt. Oczywiście są też jakieś tam benefity finansowe, bo mniej sobie za to zapłacisz. Natomiast też tak zwany churn się liczy, czyli procent odejścia klienta, ale dobrze też zauważyłeś albo podkreśliłeś ten fakt, który jest wskazany w tym raporcie, że no tak naprawdę przecież to nie oznacza, że cała ta chmura publiczna zostanie tak bardzo pomniejszona, tylko są nowi klienci przychodzący. No dobra, ale...
Absolutnie nie. Chmura publiczna jest w tym momencie jednym chyba z najszybszych, jeżeli w ogóle nie najszybszym biznesem, który się tak rozwija, generuje ogromne zyski. To chociażby widać po liście najbogatszych ludzi, jaki udział chmury publicznej jest w ich jakby portfolio inwestycyjnym. No ale to się zdarza. Takim przykładem, wspomniałeś o SaaS-ach, o usługach, których używamy abonamentowo. Jest taki SaaS, taka usługa, której używamy abonamentowo, którą każdy z nas zna. I ta usługa mogła zdobyć rynek, mogła się rozwinąć dzięki chmurze publicznej. I pomimo tego, że tak wiele zawdzięcza, można by powiedzieć, chmurze publicznej, jej rozwój był warunkowany, był możliwy dzięki narzędziom dostępnym z poziomu chmur publicznej, to ta firma postanowiła z tej chmury publicznej wyjść. Konkretnie z chmury publicznej AWS-u.
Okay. Czyli najbardziej takiej popularnej.
I no tak, tak. W dalszym
przynajmniej ciągu w tym regionie świata.
No chyba wszędzie. Wiesz, w tym momencie to jest lider na rynku. Według Gartnera oczywiście tych dwóch pozostałych graczy, czyli przede wszystkim Microsoft, mocno ściga i widać chociażby na postępowaniach w Pentagonie, że czasami udaje się doścignąć. Ale też Google też ma całkiem mocne miejsce. Teraz Google do Polski będzie wchodził, więc ale to z takich trzech graczy z chmur publicznych wiodących. Oczywiście też jest więcej, są chińscy dostawcy. No ale nie o tym. No i ten dostawca postanowił z tej chmury publicznej wyjść. I po dwóch latach od wyjścia z tej chmury publicznej zaoszczędził 75 milionów dolarów. A tą firmą jest Dropbox. Czyli Dropbox wyszedł z chmury publicznej i zaoszczędził 75 milionów dolarów. Ja uważam, że to nie jest dość miarodajny przykład, ale bardzo taki jaskrawy, który pokazuje jednak, że to zjawisko ma miejsce. No, trudno szukać takiego drugiego Dropboxa na polskim rynku, mam wrażenie, aczkolwiek to też pokazuje, że nawet w takich przypadkach tak dużych firm jest to możliwe. Można
dobra, a powiedz mi, bo widzisz, jeszcze mi do głowy zaraz przyszła taka też myśl, co nie, po niektórzy, jeżeli gdzieś tam siedzą jakby też w tych zagadnieniach trochę takich technologicznych, to sobie zaraz mogą pomyśleć, hej, 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 ale dobra, Dropbox to był. A Dropbox miał jakiś czas temu przecież poważną troszeczkę też taki incydent związany z wyciekiem danych. Czy to nie było właśnie trochę też związane z tym, że gdzieś tam był w tych chmurach publicznych? Czy on już właśnie był poza tymi chmurami publicznymi? Czy ty masz wiedzę w tym temacie?
Wiesz co, na pewno nie wiem dokładnie ten jaki był case związany z Dropboxem, ale na pewno nie chciałbym pogłębiać takiego trochę mitu, że chmury publiczne są niebezpieczne. Ostatnio na konferencji na przykład pewna osoba zacytowała szefa CIA, który powiedział, że chmura publiczna w swoim najgorszym dniu jest i tak bardziej bezpieczna niż wasza prywatna serwerownia w najlepszym dniu.
Okay.
To wynika z prostego faktu, że w tych chmurach publicznych naprawdę pracują bardzo dobrze specjaliści i pracuje ich tylu ich tam pracuje, że firma, która posiada jakiś niewielki dział IT, nie jest w stanie sobie zapewnić, nawet wyobrazić takiego poziomu supportu, takiego poziomu zabezpieczeń. Ale bezpieczeństwo jest na pewno istotne. Wiesz, to są dwie szkoły. Jedna szkoła powie ci tak, że chmura publiczna nie gwarantuje ci pełnej kontroli nad sprzętem fizycznym, przez co może być mniej bezpieczna. I ja tu się częściowo jakby zgadzam z tym, pod tym względem. Rzeczywiście, kiedy wybierzesz na przykład u zewnętrznego dostawcy rozwiązanie chmury prywatnej, on może dostarczyć ci infrastrukturę na sprzęcie, jak to w Netflix na przykład jest, dostarczamy infrastrukturę od Della, gdzie już na poziomie hardware'u, na poziomie tego sprzętu są wbudowane są wbudowane kwestie bezpieczeństwa, są one uwzględnione, są tam mechanizmy bezpieczeństwa i potem stopniowo na każdym poziomie, czy to wirtualizacji systemów, innych aplikacji, możesz to sobie rozbudowywać i masz kontrolę nad całością, a całością rozwiązania, a w chmurze publicznej ty nie będziesz miał dostępu aż tak głęboko i nie będziesz mógł aż tak na tym zapanować. Ale tutaj pojawia się kolejna rzecz. Czy to w chmurze prywatnej, czy to w chmurze publicznej, to zawsze jest tak, że do pewnego momentu za bezpieczeństwo twojej infrastruktury odpowiada dostawca, vendor. Nieważne, czy to będzie Amazon, Azure, czy to będzie Netia, czy jakiś inny prywatny dostawca, lokalny dostawca. A od pewnego momentu odpowiada użytkownik. Więc nie można zrzucać odpowiedzialności całej na dostawcę, bo ta linia gdzieś jest. I przed przejściem do jakiejkolwiek chmury powinniśmy sobie tą linię jasno wyznaczyć, gdzie ta odpowiedzialność się przenika, gdzie jest odpowiedzialność po drugiej stronie i o tym pamiętać. Jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa chmury i jak zastanawiamy się, czy wybrać na przykład jedną chmurę, czy drugą chmurę, prywatną, lokalną, czy też publiczną, to ja uważam, że bardzo ważna tu kwestia jest taka, co my jako firma, jako organizacja potrafimy lepiej wykorzystać. Jeżeli mamy już umiejętności, mamy zaprzyjaźnionych integratorów, którzy mają rozwiązania odpowiednie do chmury, na przykład prywatnej, potrafią nam to zrobić, my się z tym dobrze czujemy, potrafimy lepiej wykorzystać ten potencjał, potrafimy lepiej wykorzystać to, że mamy pełną kontrolę nad sprzętem. Jasne, być może dla nas to będzie bezpieczniejsza, lepsza forma. A jeżeli potrafimy wykorzystać niebywały potencjał, jaki jest w chmurach publicznych, jeżeli potrafimy zbudować nasze rozwiązania bezpieczeństwa w oparciu o narzędzia tam dostępne, tak zbudować naszą architekturę, no to chmura prywatna może być równie bezpieczna. Chmura publiczna może być równie bezpieczna.
No tak płynnie przeszliśmy do następnego wątku, już trochę poruszyliśmy taki temat właśnie związany z tym bezpieczeństwem, a tu pojawia się kolejny taki wątek. Skąd w ogóle wziął się pomysł na przeniesienie tych danych do zewnętrznego dostawcy i czy w ogóle opłaca się budować jeszcze własne serwerownie, gdzie zaraz pewnie to jeszcze mi potwierdzisz, ale pewnie w przypadku polskich firm, w większości chyba przypadków jest tak, że no, polskie firmy mają własne serwerownie, prawda?
Według różnych raportów, które zlecają, telekomy, okazuje się, że między 70 a 80% małych, średnich przedsiębiorstw w Polsce i dużych też firm posiada własne serwerownie, ale często są
czyli
to
duże.
Tak, ale często są to serwery trzymane pod biurkiem. Czasami są to rzeczywiście profesjonalne serwerownie, ale też nie oznacza to, że te firmy korzystają tylko z tych rozwiązań, no bo te firmy też często korzystają z rozwiązań chmurowych, ale część swojej infrastruktury trzymają lokalnie, więc o tym też warto pamiętać. Ale prawdą jest to, że to się zmienia i teraz analitycy Gartnera przewidują, prognozują, że do końca 2025 roku, czas jednak szybko leci, 2025 roku 80% z tych serwerowni przestanie istnieć i ludzie zmigrują się z tych serwerowni. To są oczywiście dane głównie oparte na rynku amerykańskim. U nas być może będzie to wolniej, nie będzie to tak szybko przebiegało, ale pewien mechanizm jest już widoczny. To znaczy ludzie z tych serwerowni lokalnych, firm własnych wychodzą. Ja na przykład zmigrowałem jakiś czas temu jedno z takich większych, znaczy ja byłem częścią zespołu projektowego w firmie, który zmigrował taką jedną z większych serwerowni lokalnych w Warszawie, która należała do jednego z największych polskich wydawnictw. Obecnie na przykład również chyba jedno z top 5, a może nawet top 3 prywatnych firmowych serwerowni jest wystawionych na sprzedaż, ponieważ ta firma ma plan migracyjny do chmury. Więc no te serwerownie prywatne będą stopniowo zanikać, a ludzie będą się z tych serwerowni migrować.
A dlaczego w takim razie, mimo tyle o tych korzyści, bo rozmawialiśmy wcześniej o tych wyjściach z tej chmury i powiedz mi, dlaczego mimo tylu tych korzyści, o których ty też podkreślasz i o których mówisz, no, decydują się klienci o wyjściu z chmury?
Wiesz co, no, ludzie jak idą do chmury, to przede wszystkim myślą o korzyściach finansowych. 48% polskich firm idzie do chmury dlatego, bo uważa, że to jest dla nich spora redukcja kosztów. W Stanach Zjednoczonych jest to raptem 30%, nawet mniej. I rzeczywiście przejście do chmury publicznej, czy też do chmury prywatnej, czy też na inne formy outsourcingu wiąże się z szeregiem korzyści. Ale ja uważam, że całe zjawisko wyjścia z chmury jest po prostu spowodowane błędnym wyborem, ponieważ świat outsourcingu nie jest czarno-biały. To nie jest tak, że mamy do wyboru albo własna serwerownia, albo tylko globalna chmura publiczna. Mamy szereg rozwiązań. Mamy chmury lokalne, prywatne, mamy też szereg dostawców. Bardzo często znaczną poprawę da nam po prostu przejście do kolokacji. Często budujemy rozwiązania redundantne po to, żeby zapewnić sobie większy poziom bezpieczeństwa. Okazuje się, że 30% braku ciągłości działania naszych systemów spowodowanych jest brakiem zasilania. Taka firma, która trzyma serwer pod biurkiem, przeniosłaby ten serwer do kolokacji. Okazuje się, że to ryzyko jest praktycznie zminimalizowane bardzo blisko zera, ponieważ poziom redundantnych zasilań, poziom zabezpieczeń w takim data center jest tak wysoki. Te centra danych są to w zasadzie takie nowoczesne, to jest taki centrum nauki Kopernik. Ja wszystkich zapraszam, którzy nie byli w takim data center. Każda firma praktycznie, która posiada takie ośrodki, nawet ja kilka ich posiada, zapewnia takie wycieczki dla chętnych, dla klientów, ale dla ludzi też, którzy potencjalnie są zainteresowani. I zobaczyć na żywo te wszystkie systemy jest czymś naprawdę świetnym. I okazuje się, że zmigrowanie nawet tego serwera, jeżeli ktoś nie chce się w tym momencie migrować do jakiejkolwiek chmury, to zmigrowanie tego serwera do kolokacji spowoduje już znaczną poprawę bezpieczeństwa, ale też redukcję kosztów, no bo okazuje się, że zasilanie w firmowej serwerowni może być na tyle kosztowne, co koszt zasilania i kolokacji w data center. W związku z czym należy sobie po prostu wybrać odpowiednią formę i jak wybierzemy tą odpowiednią formę outsourcingu infrastruktury IT, to wtedy być może nie będziemy mieć kwestii, aż tak częstych kwestii wyjść z tych chmur publicznych. Oczywiście czasami własne rozwiązanie będzie również najbardziej optymalne. I ten Dropbox na przykład, który ma tak dużą skalę, no to pewnie on jest w stanie sobie zapewnić taki poziom bezpieczeństwa, taki poziom optymalizacji kosztów, że w jego przypadku nawet własna infrastruktura może być najbardziej korzystna.
Powstaje też kolejne takie pytanie. Sobie słuchacze pewnie o tym myślą, analizują, jak to jest w ich przypadku. Jaką ostatecznie wybrać najlepszą taką formę właściwą outsourcingu tych usług w swojej firmie i czy to zależy trochę bardziej też, nie wiem, od sektora, od ilości przetwarzanych danych, od jakby też całego potencjału rozwoju tego zapotrzebowania, jak to wygląda?
Ostatnio, kilka dni temu miałem prezentację na ITWizie, która próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy chmura prywatna, czy chmura publiczna. Jak każdy dobry ekspert w telewizji śniadaniowej, zacząłbym od stwierdzenia, to zależy. Bo prawda jest taka, o czym już powiedziałem dzisiaj, że nie ma jednego, nie ma dwóch takich samych firm, nie ma dwóch takich samych organizacji i nasze potrzeby i cele są zupełnie różne i musimy naszą infrastrukturę zmigrować, jeżeli chcemy ją zmigrować, jeżeli chcemy jakieś na tym korzyści uzyskać, a są one ewidentne do uzyskania, musimy sobie na początku odpowiedzieć na pytanie, co my tak naprawdę chcemy. Bo jeżeli naszym głównym powodem jest po prostu redukcja kosztów, no to rzeczywiście, jeżeli powiążemy to ze złą migracją, złym modelem migracyjnym, złą formą migracji, to się może okazać, że ta redukcja kosztów, szczególnie w przypadku chmurze publicznej, wcale może aż tak nie nastąpić. No i będziemy rozczarowani, bo spłycanie tylko tego do pojęcia, jakim są pieniądze, jest trochę błędem. Oczywiście dobrze przeprowadzona migracja, dobrze wybrana migracja zapewni nam niższe koszty, aczkolwiek przy wyborze rozwiązania powinniśmy też odpowiedzieć sobie na szereg innych pytań. Powtarzając na przykład za Michaelem Dellem, mogę powiedzieć, że chmury prywatne dzięki rozwiązaniom właśnie definiowanym programowo umożliwiają obecnie taki poziom korzyści, który do niedawna był dostępny tylko właśnie z poziomu chmur publicznych, a obecnie możemy je dostać w chmurach prywatnych i bardzo często są one dużo bardziej efektywne kosztowo. Ale przy tych celach jeszcze biznesowych, przy ich wyznaczeniu, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Jeżeli mamy jakieś problemy z naszą infrastrukturą, to powinniśmy sobie je wcześniej zdiagnozować, powinniśmy zastanowić się, jak dzięki narzędziom dostępnych różnych dostawców, dostępnych w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej, możemy te problemy rozwiązać. Bo jeżeli uważamy, że zmigrujemy się po prostu na jakieś rozwiązanie i te problemy magicznie znikną, nie, one nie znikną same z siebie, one tylko wtedy się bardziej uwypuklą, ale taka migracja może być świetną okazją do uporządkowania wielu spraw, do zmiany architektury i rozwiązania naszych problemów. Ale zanim takiej migracji przejdziemy, jest taki drugi bardzo ważny punkt. Musimy przeanalizować wszystkie nasze aplikacje i licencje. I w tym przypadku to jest tak, że jak będziemy się migrować, to pewnie warto byłoby sobie na początku jakąś taką prostą aplikację wybrać, zmigrować taką prostą aplikację na wybraną przez nas chmurę, jak już kolejne kroki przejdziemy i zobaczyć, jak to wygląda, zbudować sobie wiedzę w tym zakresie. I jeżeli walczymy na przykład z długiem technologicznym, który często jest w polskich firmach, pewnie będzie się nam opłacało również przypisanie wielu aplikacji do modelu chmurowego. Dlaczego mówię o tym przepisywaniu aplikacji? Ponieważ zupełnie inne zasady obowiązują, zasady odnośnie aplikacji, odnośnie ich pisania, odnośnie ich tworzenia obowiązują w chmurach publicznych, zupełnie inne w takich klasycznych on-premisowych rozwiązaniach. Tak najprościej tłumaczyć, dając taki przykład. Jeżeli mamy taką aplikację, która kiedyś była pisana na on-premise, no to dla niej redundantne musiało być środowisko pod nią, infrastruktura i ona musiała zapewnić ciągłość działania tej aplikacji. A takim głównym paradygmatem w chmurze publicznej jest to, że taka aplikacja musi zawierać w tym momencie mechanizmy redundancji. Jeżeli się okaże, że maszyny wirtualne, w których ona funkcjonuje, z jakichś powodów przestaną działać, no okej, one uruchamiają się wtedy w innym miejscu i ta aplikacja dalej funkcjonuje. Musimy zapoznać się z tymi zasadami, one są dostępne na stronach internetowych wszystkich dostawców. Jeżeli myślimy o chmurze publicznej, trzeba z tym zapoznać się, a jeżeli myślimy po prostu o budowie infrastruktury pod te aplikacje, które mamy i nie chcemy ich przepisywać, bo na przykład część tych aplikacji nie opłaca się przepisywać, bo będą za jakiś czas wygaszane.
No na przykład, wtedy, no.
Tak, wtedy chmura prywatna będzie dużo, dużo fajniejszym rozwiązaniem. Kolejnym elementem jest na przykład model rozliczeniowy. I teraz, jeżeli firma chce płacić co miesiąc znany abonament, chce mieć kontrolę nad kosztami i chce, żeby te koszty były przewidywalne, jasne, można było sobie je zaksięgować, no to w tym przypadku na przykład lokalni dostawcy chmur prywatnych mają tutaj wiele do zaoferowania, ale jest w chmurze publicznej model pay as you grow, który jest fantastyczny oczywiście dla wielu rozwiązań i wiele aplikacji bez niego nie ma sensu w ogóle uruchamiać. Tylko musimy o tym pamiętać, o tym, że ktoś u nas w organizacji musi się na tym znać, musi potrafić te koszty optymalizować, musi rozumieć funkcjonowanie architektury chmury publicznej, musi wiedzieć, że uruchomienie czasami jednej maszyny wirtualnej wiąże się z uruchomieniem szeregu innych rzeczy, o tym, że to należy wyłączyć, o tym, jak należy te aplikacje projektowe, żeby one w sposób optymalny, kosztowo funkcjonowały, oraz o tych kosztach ukrytych w chmurze publicznej, jak na przykład transfer wychodzący, trzeba go uwzględnić. Jeżeli nie chcemy, chcemy mieć jakby jasno, jeżeli chcemy dokładnie wiedzieć, ile nasza faktura będzie wynosiła na koniec miesiąca, no to wtedy chmura publiczna, a szczególnie niewłaściwie wykorzystywana chmura publiczna, może być dla nas niewłaściwym rozwiązaniem. Kolejnym taką rzeczą myślę, że jest kwestia umowy z samym dostawcą. Umowy i SLA. I teraz ja ostatnio przeczytałem bardzo ciekawy artykuł w Computer Worldzie jednego z prawników zajmujących się tematyką chmur publicznych i on tam popełnił takie zdanie, że z SLA, z chmurą publiczną jest trochę jak z religią. Otóż musimy wierzyć, że będzie dobrze. Na ogół jest dobrze, ale na papierze co do wszystkich aplikacji nikt nam tego nie da. I jeżeli chcemy mieć takie SLA, do którego jesteśmy przyzwyczajeni ze starszych rozwiązań IT, no to outsourcing u lokalnych dostawców pewnie jest w stanie takie SLA, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, już zapewnić. Tak samo umowa będzie na prawie polskim podpisana i łatwiej nam tę umowę pewnie będzie też negocjować. Aczkolwiek nie należy również się obawiać specjalnie tego SLA w chmurze publicznej. To jest po prostu inne podejście. Tylko musimy na te podejście być gotowi, przygotowani, merytorycznie się z tym zapoznać i dopiero wtedy podchodzić do rozmów. Nie stawać i nie bulwersować się, że ktoś nam nie chce dać takiego SLA, jakiego byśmy przyzwyczajeni. Jeżeli tak, no to proszę, są inni dostawcy, którzy nam to zapewnią. Aczkolwiek architektura chmur publicznych jest specyficzna, jest inna i nie możemy tego porównywać jeden do jednego. Takim kolejną rzeczą, jak związaną z tymi umowami z SLA, jest kwestia regulacji. Mhm. I teraz ostatnio bardzo głośno było o tym, że w chmurze publicznej, jeżeli nasze dane zostaną tam zmigrowane, no to pewne instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, gdzie się znajdują data center tego dostawcy chmurowego, to takie firmy jak FBI mają dostęp do naszych danych, jeżeli tego potrzebują. I oczywiście możemy sobie radzić z tym za pośrednictwem szyfrowania, możemy, nie możemy, ale jest to pewne ryzyko. Jeżeli na takie ryzyko nasze otoczenie regulacyjne nie jest gotowe, no to pewnie na to się nie zdecyduje. To jeszcze kwestia jest taka, że to prawo, które umożliwia wgląd do danych w pewnych sytuacjach przez rząd Stanów Zjednoczonych, jest niezgodne trochę z naszym europejskim RODO. Więc tu też się pojawia pewien konflikt. Aczkolwiek liczba chociażby certyfikatów dostępnych w chmurach publicznych jest tak długa, że żaden lokalny dostawca nawet do niej się nie zbliży. To też pokazuje, że nie taki diabeł straszny, tylko musimy do tego odpowiednio podejść i wybrać, co dla nas jest istotne. Jeżeli dla nas istotna na przykład będzie lokalizacja data center, no to w tym momencie nasz wybór będzie ograniczony. Ale mamy takie prawo i lokalni dostawcy są w stanie nam nasze problemy świetnie zadresować, świetnie pomóc ich rozwiązaniu. Tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oczekujemy, jaki jest nasz cel.
A to jest tak, że jeszcze tylko jak ci wejdę w słowo, to jest tak, że serwery AWS-u, one są tylko w Stanach Zjednoczonych rozlokowane?
Absolutnie nie. Serwery AWS chyba otwierał nawet ostatnio trzy swoje ośrodki w Hiszpanii. AWS jest dostępny w wielu różnych regionach Europy.
Tyle, że jest pod jurysdykcją po prostu amerykańską, tak, jeśli chodzi o prawo?
Tylko prawda jest taka, że jako firma amerykańska, niezależnie od tego, gdzie te dane będą przetwarzane, no to na prośbę Stanów Zjednoczonych ta firma amerykańska musi udostępnić, okay.
Rozumiem.
Udostępnić po prostu dostęp do tych danych. To jest w takim dużym skrócie, dużym uproszczeniu, ale trochę tak.
No oczywiście, no.
Więc jakby to nie, znaczy serwery możemy sobie wybrać region dowolny. Jakby przy wyborze dostawcy i przy budowie naszej architektury możemy wskazać w chmurze publicznej dokładnie region, w którym nasze dane mają być przetwarzane. I z czasem, okay, kiedy takie regiony się będą pojawiały w Polsce, a wiemy, że będą, będziemy mogli również wybierać sobie, żeby te dane były przetwarzane w polskim regionie.
To też
jest duża wartość dodana, szczególnie dla tych sektorów objętych regulacjami. Ale żebyśmy potrafili to odpowiednio sobie zaadresować, żebyśmy potrafili odpowiednio podjąć takie decyzje, żebyśmy potrafili rozmawiać z tymi dostawcami i żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak do tego podejść, to potrzebne są kompetencje w zespołach. I jak się wejdzie na jakiś portal na pracuj.pl, no to zobaczymy, że rzeczywiście tych ludzi od chmur publicznych poszukiwanych jest wielu. Teraz coraz więcej również pojawia się architektów. To jest też często tak, że ludzie kończą studia, idą na półroczny kurs i nagle są architektami od chmury publicznej. To też nie jest może droga. Jeżeli myślimy o chmurze publicznej, warto zacząć od szkolenia naszych zespołów, od budowy naszych zespołów w tym kierunku. Jeżeli na przykład mamy kompetencje w firmie od VMware'a, albo wiemy, że nasz zaprzyjaźnieni z nami partnerzy są w stanie nam zawsze pomóc w projektach opartych chociażby o infrastrukturę VMware'a, która umożliwia nam również budowanie następnie multi-cloudów z chmurami publicznymi, no to być może dla nas, jeżeli takie kompetencje już mamy, bądź uważamy, że łatwiej będzie nam je pozyskać, no to dla nas może bardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie chmura prywatna. Ale musimy o te kompetencje zadbać i musimy te kompetencje budować, ponieważ w dalszym ciągu jest tym w Polsce problem. Warto też pamiętać, że zespoły nasze będą przebudowane, będą inaczej funkcjonowały i o tym też pamiętać należy. A jak mówimy o tych kompetencjach, o ich braku, to nie możemy zapomnieć o tym, że poziom wsparcia jest również dla nas dostępny od dostawcy. Dostawca, czy to lokalny, czy też globalny, z całą pewnością zapewni nam wsparcie. Tylko to wsparcie może być na różnym poziomie.
Należy je wypracować sobie wspólnie.
Oczywiście, o tym przed migracją do chmury trzeba dowiedzieć się, jakie jest wsparcie w danej chmurze. Jeżeli jesteśmy wielką korporacją, jeżeli jesteśmy wielkim bankiem, no to gwarantuję Państwu, że poziom wsparcia dowolnego dostawcy będzie na najwyższym poziomie. W chmurze publicznej oczywiście będziecie Państwo mieć dedykowane zespoły i tak dalej. Ale jeżeli jesteście Państwo małą firmką, gdzie jeszcze zespoły IT być może mają problem z językiem angielskim, no to w tym momencie anglojęzyczne wsparcie nie zawsze może będzie odpowiednie i to wsparcie też nie będziecie Państwo traktowani priorytetowo przez globalnych dostawców. W lokalnych firmach dużo prościej uzyskać, wynegocjować sobie takie warunki wsparcia i supportu, które umożliwią Państwu nie tylko migrację, ale następnie też funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości i w zasadzie wyciśnięcie jak cytryny wszystkich korzyści, które płyną z chmury publicznej, z chmury prywatnej. Tutaj też warto o referencjach pamiętać. Znaczy warto też zobaczyć, kto z takiej chmury korzysta. W firmach, gdzie ja pracuję, akurat często posługuję się przykładem Superfarmu. W naszej chmurze znajduje się sklep Superfarmu, a my z kolei odpowiadamy za utrzymanie systemów operacyjnych i baz danych, bo warto pamiętać, że jak zmigrujemy się do chmury, czy to obojętnie jakiej, to również możemy jako outsourcing traktować właśnie pracę inżynierów i wsparcie w utrzymaniu naszych systemów i możemy skupić się na aplikacji, która przynosi nam biznes, która jest dla nas najważniejsza, a całą infrastrukturę, wszystko co jest niżej, możemy za utrzymanie powierzyć firmie zewnętrznej i w tym momencie otrzymujemy kolejną wartość. Ale jeszcze jest szereg innych rzeczy, tak już przechodząc do końca, bo już jesteśmy Trochę pewnie rozgadałem.
Rozbudowana jest ta właściwa forma outsourcingu, ale z drugiej strony to jest też o tyle ważne, że jest właśnie tych kilka czy kilkanaście, tu już no kilka punktów takich bardzo mocnych, na które trzeba zwrócić uwagę i dobrze, że o tym wspominasz. Myślę, tak, że
ja bym tylko warto, już
warto o tym mówić. No.
Ja bym kończąc powiedziałbym tylko, no, są takie jeszcze punkty jak sieć, bardzo istotny, bardzo ten element, opóźnienia. Czy dla nas to jest istotne? Musimy o tym pomyśleć, jakie connectivity otrzymujemy od dostawcy. Czy na przykład my potrzebujemy MPLS-a między dwoma lokalizacjami, między chmurą a jakimś lokalną serwerownią? Jak to celowo wygląda? Pamiętać o ukrytych kosztach transferu i trzeba to uwzględnić przy naszym business case. Bezpieczeństwo jest niezwykle istotne, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, znaczy kwestia bezpieczeństwa to jest trochę tak, że z czym nasz wewnętrzny dział bezpieczeństwa będzie potrafił lepiej zbudować rozwiązanie, na jakich komponentach, czy w chmurze prywatnej, czy w publicznej, i być może w tym kierunku powinniśmy pójść. Nie należy się absolutnie bać bezpieczeństwa w chmurach publicznych, bo uważam, że jest ono na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ale zgadzam się z osobami, które twierdzą, że w chmurze prywatnej mamy większą kontrolę nad kwestiami bezpieczeństwa i być może dla nas będzie to lepsze wtedy rozwiązanie. Niezwykle istotną rzeczą jest, żebyśmy przy budowaniu architektury u nowego dostawcy po zmigrowaniu pamiętali o tych kwestiach bezpieczeństwa i na tym etapie już konsultowali się z osobami za bezpieczeństwo odpowiedzialnymi, które na przykład pomogą nam zaprojektować nowe mechanizmy. Takimi dodatkowymi usługami bezpieczeństwa w przypadku chmur prywatnych, chmury publicznej w Neti, zawsze rekomendujemy klientom na przykład backup danych do innego ośrodka albo anti-DDoS. I tak już kończąc te wszystkie punkty, o których powinniśmy myśleć przed migracją, których analiza tych punktów umożliwi nam, mam wrażenie, odpowiedni wybór i później nie będziemy musieli rezygnować z jakiegoś rozwiązania.
Trzeba mieć w głowie świadomość tego, że żeby nie zamykać sobie jakby też furtki do tego, że zawsze możemy z tego zrezygnować.
Dzięki tym punktom mam nadzieję, że słuchacze będą w stanie sobie zaplanować wybór dostawcy w ten sposób, że nie będą musieli przechodzić następnie przez proces wyjścia z chmury, czy to publicznej, czy też prywatnej, ale przed migracją do jakiejkolwiek chmury należy zaplanować wyjście z tej chmury, taki exit plan. Jest on niezwykle ważny. To nam daje wiele rzeczy. Po pierwsze, taki exit plan daje nam to, że możemy dużo łatwiej negocjować z dostawcą, bo wiemy, że jak nie, no to możemy od tego dostawcy rezygnować. Na przykład, to jest jakby duża korzyść, ale widzimy jednak, że te wyjścia z chmury się zdarzają. Musimy sobie określić, w jakiej formie kto podejmie decyzję o tym wyjściu z chmury. To musimy sobie zawczas określić. Musimy wynegocjować jakiś okres wypowiedzenia, czy płacimy jakieś kary, w cudzysłowie kary, za wyjście z tej chmury, czy są jakieś dodatkowe opłaty. Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób nasz dostawca będzie nas przy tej migracji asystował. No bo firmy oczywiście bardzo chętnie nas do tej chmury zaproszą, ale pytanie jest takie, jak to będzie wyglądało, jeżeli będziemy chcieli wyjść. Okay. Tak, taki cennik musimy sobie pewnie już wcześniej zaplanować oraz musimy sobie zastanowić się nad szeregami innych rzeczy, nad zgodnością na przykład z naszymi procedurami. Taki exit plan, ja widzę, że jest już coraz bardziej popularny. Na przykład w dialogach technicznych z firmami sektora publicznego jednym z warunków jest poruszany właśnie taki plan wyjścia. To świadczy również o dojrzałości klientów i o tym, że wchodzimy w kolejny rozwój chmury publicznej, chmury prywatnej, w ogóle outsourcingu. I na ostatnich konferencjach, gdzie byłem, ten exit plan jest często poruszany, często się o tym mówi. No i super. Jakby paradoksalnie mówienie o wyjściu z chmury, odczarowanie tematu wyjścia z chmury uważam, że pomoże nam do tej chmury szybciej wejść i bezpieczniej wejść i z większą pewnością, że w razie czego możemy z niej też wyjść. Mhm.
No ja też myślę, że clue też tego, tej całej trochę wypowiedzi takiej złożonej, bo poświęciliśmy chwilę jakby też czasu na tą formę outsourcingu, którą firmy najlepiej mają jakby też sobie wybrać, przeanalizować. Jest też taki element, o którym bardzo często też się porusza w przypadku złożonych produktów bądź złożonych usług, że by tak naprawdę wejść w obszar korzystania z jakiejś usługi bądź korzystania z jakiegoś produktu złożonego, to tak naprawdę takim elementem, taką barierą do wejścia jest taka bariera psychologiczna zwyczajnie, czyli tak naprawdę brak wystarczającej wiedzy związanej właśnie z tym nowym produktem bądź z nową usługą, czyli zbyt dużo niepewności, które powodują, że funkcjonowanie naszego biznesu może być narażone na jakieś sytuacje kryzysowe, a jeżeli tutaj sobie tak bardzo właśnie przeanalizujemy to wszystko, zrobimy sobie od A do Z plusy, minusy, mówiąc już tak wprost, to jesteśmy w stanie naprawdę podjąć bardzo świadomą decyzję i no nie będzie kłopotów związanych z tym, że w trakcie funkcjonowania współpracy z właśnie z jakimś cloudem no będziemy napotykać na kolejne jakieś sytuacje, które no nie zagrają w naszym biznesie albo nie będą takie, jakie wcześniej tego oczekiwaliśmy. Tu trzeba chyba też przyznać taką rację albo taki oddać punkt jednocześnie też wam, też że podejrzewam jako osoby, które pracujecie przy właśnie data center i przy cloudach, to tak naprawdę bardzo dobra, otwarta wiedza nie jest takie, można by powiedzieć, też ciśnięcie sprzedaży dla samej jakby też sprzedaży, bo nie o to tutaj chodzi. Myślę, że najważniejszym takim aspektem, który związany jakby też z tą współpracą firm w tym obszarze, to jest po prostu też zaufanie, nie? Do siebie. I to jest, tak. To jest chyba też takie meritum, znaczy, nie?
Tego. W każdym chyba biznesie zaufanie. Ostatnio też
tak, oczywiście, że tak.
Książkę Zaufanie no. Chyba.
Tak, jest taka książka.
Polecam serdecznie
Szafrańskiego, tak. Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Genialne podejście. Tak. Ale w biznesie to oczywiście funkcjonuje. Mhm.
Jasne. I tak, w takich firmach jak my, przede tak. Wszystkim musimy klientom doradzać. Musimy im doradzać najlepsze rozwiązanie. I tyle. I oni muszą mieć pełną wiedzę w tym zakresie, pełne od nas wsparcie. Wtedy są w stanie wybrać odpowiednią formę outsourcingu, a my też wtedy wiemy, że jesteśmy w stanie takiego klienta dłużej przy sobie zatrzymać i dalej pomagać mu się rozwijać i żeby on rosnął w naszej strukturze. Szczególnie w takie firmy, gdzie ja pracuję akurat, mamy ten komfort, że my oferujemy rozwiązania w zasadzie tak od A do Z, jeżeli chodzi o ten outsourcing. Jeżeli klient chce kolokację, proszę. Jeżeli klient chce dedykowaną tylko dla niego platformę chmury prywatnej, proszę. Jeżeli klient chce mieć środowisko tylko w oparciu na przykład o Hyper-V na chmurze współdzielonej, którą my nazywamy publiczną, proszę. Jeżeli klient chce VMware'a, nie ma problemu. Jeżeli klient będzie chciał chmurę publiczną, zbudować sobie jakieś rozwiązanie, również będziemy go w tym wspierać. W związku z tym staramy się jak najbardziej klientom doradzać w zakresie migracji środowisk, w zakresie bezpieczeństwa. Uważamy, że to ma sens. Widzimy też efekty z takiej pracy. No i zaufanie. No.
Tak jest.
To, o czym powiedziałeś.
Zaufanie, czyli podstawa. Dobrze, Adamie. Mówimy tak naprawdę cały czas też o wyborze technologii, co po niektórzy pewnie zastanawiają się albo mają już w głowie gdzieś tam jakieś obawy, przeczucia, że tak naprawdę oczywiście to są wszystko przecież systemy, to są wszystko komputery, wprowadzonych jest coraz więcej algorytmów, automatyzacji. No i tak naprawdę czy myśli się w całym tym sektorze, o pracownikach, o osobach, które no będą zajmowały się tym cloudem, będą zajmowały się tym serwisowaniem. Mówiąc prost, czy osoby, które się tym zajmują, stracą pracę w najbliższej też przyszłości?
Najprościej można by powiedzieć, że nie stracą tej pracy. Przynajmniej ja nie znam takich przypadków, gdzie ci ludzie tracą pracę, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że no, te nowe technologie dają nam możliwość rozwoju, dają nam niebywałą możliwość ich poznawania, zwiększania też swoich kompetencji i zarobków dzięki nim, ale wymagają też od nas trochę wysiłku, bo musimy chcieć je poznawać. Mhm. Na pewno rozwiązania zaawansowane, rozwiązania chmurowe zmienią firmie, w dowolnej firmie procedury, no bo automatyzacja, która wiąże się z pojęciem chmury, pozwoli na pewną optymalizację procesów. No, ale to też teraz nie będzie tak, że prezes w firmie zacznie obsługiwać kontenery na przykład. No nie. Mhm. Ci ludzie dalej będą potrzebni, ale z całą pewnością na przykład przebudują się zespoły. Zespoły firmy się przebudują. Ja na przykład dostrzegłem to bardzo, bardzo szybko, jeżeli budowaliśmy u nas w firmie rozwiązanie dla klientów, mhm. gdzie mamy bardzo mocny dział sieciowy i mamy też bardzo mocny taki dział od wirtualizacji, taki cloud team, i budując takie rozwiązania potrzebowaliśmy trochę przebudować te zespoły, tak, żeby one zaczęły ze sobą jeszcze mocniej współpracować. No bo rozwiązania definiowane programowo powodują to, że w tym momencie taki NSX, takie technologie sieciowe, HCI, wszystko to powoduje, że te światy się przenikają. Światy się przenikają i to wymaga przebudowy zespołów i silnej współpracy, ale też to powoduje, że osoby, które mają umiejętności na styku infrastruktury i programowania, są niezwykle cenne, są niezwykle potrzebne w organizacji, więc jak miałbym komuś doradzać, jak kierować swoją karierą, no to właśnie gdzieś w tym kierunku, bo rzeczywiście takich osób na rynku nie ma zbyt wielu, są oni bardzo cennym zasobem w każdej organizacji. Zmieni też się odpowiedzialność w firmach za pewne rzeczy, no bo oczywiście jak outsourcujemy pewne systemy rozwiązania, no to część odpowiedzialności przechodzi na dostawcę, no ale to już mówiłem w kontekście bezpieczeństwa. To nigdy nie jest tak, że za bezpieczeństwo w chmurze odpowiada tylko dostawca. Zawsze jest pewna linia, po przekroczeniu której odpowiedzialność spoczywa za dane rozwiązanie na kliencie. I tam również będą potrzebne i są niezbędne działy bezpieczeństwa i są niezbędni ludzie, którzy to bezpieczeństwo są w stanie zapewnić. Więc zmiana będzie, zmiana jest czymś dobrym i jeżeli będziemy chcieć w niej uczestniczyć i będziemy chcieć się rozwijać, to gwarantuję Państwu, że liczba pracowników w IT jest w dalszym ciągu, czyli liczba pracowników jest w dalszym ciągu za mała względem tego, jakie są potrzeby, więc jeżeli ludzie, którzy mają doświadczenie chociażby w infrastrukturze, zaczną się rozwijać w kierunku chmur, to ich praca stanie się raz, że ciekawsza, dwa, że będą zarabiać dużo większe pieniądze.
Mhm. Okej. Okay. No dobrze, no to zawsze jest taki wątek, który jest poruszany w trendach, w tematyce technologicznej, z tego względu, że tak jak wspomniałem wcześniej, wiele się procesów automatyzuje, coraz więcej wchodzi też obszarów takie, które, no, które nie musi też wykonywać człowiek, ale z drugiej strony to, o czym ty też wspomniałeś, coraz większa jest też potrzeba specjalizacji w jakichś obszarach. Kiedyś, jak sobie wspomnimy, tak, no, to może tak jaskrawie bardzo mocno zabrzmi, ale taki informatyk 20 lat temu, czy nawet 10 lat temu, to tak naprawdę jest w ogóle zupełnie inne słowo, to co znaczy informatyk dzisiaj.
To bo prawda.
To jest takie ogólne pojęcie, że w ogóle nie możemy tak naprawdę jakby też powiedzieć, z czym to się je.
Jak kończyłem informatykę lat temu 10 mniej więcej. No. I wtedy jeszcze też takie było przeświadczenie, że no jesteś informatykiem, to się musisz na tym znać. I to pokutowało potem firmę. W sensie zatrudnianie takiego specjalisty, takiego człowieka po informatyce, który musiał wiedzieć, jak funkcjonują sieci, musiał wiedzieć wszystko o storage'u, musiał potrafić zainstalować wszystkie systemy. I jeszcze, żeby było śmieszniej, najczęściej miał jakąś tam lokalną serwerownię, więc wymagano od niego, żeby pamiętał o przeglądach klimatyzacji i wiedział, jak działają listy PDU, jak je odpowiednio podłączyć i tak dalej.
A jeszcze co, niektórzy pewnie odpowiedzialni byli za stronę internetową.
Tak, tak, za wszystko. Znaczy, tak. Jesteś informatykiem, to się na tym musisz znać. A teraz rzeczywiście jest trend taki, że to się wszystko bardzo mocno specjalizuje. Mhm. I jest to rzeczywiście zauważalne, że ludzie ze sobą muszą teraz silniej współpracować, w związku z czym ta wiedza dalej musi być trochę obszerna, tylko że wystarczy już, żeby ta wiedza była trochę jak kałuża, trochę ona była ona bardzo obszerna, ale nie musi być bardzo głęboka, a w pewnym wąskim zakresie musi być ona w tym momencie bardzo pogłębiona, bardzo rzetelna.
Tak jest.
I to daje nam chyba największy sukces. Jeżeli potrafimy rozmawiać z deweloperami, z ludźmi odpowiedzialnymi za infrastrukturę ich językiem, rozumiemy się, ale nie musimy koniecznie wiedzieć tego wszystkiego, co oni. Wystarczy, że będziemy mieć swoją część biznesu, którą
się będzie pokrywało.
Gdzie będziemy świetni w tym i to jest nasz sukces w tym momencie.
Świetnie. Jest jeszcze jeden taki wątek związany z cloudem, który też jest poruszany, czy to na konferencjach, czy to też w jakichś magazynach, które tak naprawdę mówią o korzystaniu z infrastruktury i o tym, w jaki sposób gromadzenie takiej ilości danych, coraz większej ilości danych, generuje negatywny wpływ na środowisko. Wiem, że to jest jeden z takich trochę twoich koników, że ty też lubisz takie zagadnienia poruszać związane ze środowiskiem. Chciałbym, żebyś mi powiedział pokrótce, czy to jest tak, że właśnie dane są tym paliwem XXI wieku. Paliwa emitują właśnie CO2. Najgorsze w CO2 jest to, że on jest, to jest taki twór, który nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zniwelować. On się tak naprawdę gromadzi, cały czas gromadzi i jego po prostu ciągle przybywa. Jesteśmy się go pozbyć z atmosfery. Jaki to wpływ ma na środowisko i czy te cloudy w jakiś tam sposób mogą na przykład poratować te aspekty związane z coraz większą ilością gromadzonych danych?
Na początku trzeba sobie wyobrazić jedną. Wszystkie nasze dane zawsze są fizycznie gdzieś przetwarzane. Czy to będzie chmura publiczna, czy to będzie lokalna serwerownia, one gdzieś się znajdują. One znajdują się w serwerowniach w data center. I niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że zużycie energii przez tego typu obiekty to jest już blisko 2% światowego zużycia na energię. To znaczy, jak sumujemy całe zużycie potrzebne na produkcję, na przemysł, na biura, na klimatyzację w biurach, nasze domy, samochody elektryczne i tak dalej, to 2% to jest olbrzymia ilość energii, którą utylizujemy właśnie na potrzeby obiektów data center, gdzie pracują serwery. I teraz, jeżeli weźmiemy naszą sobie prywatną serwerownię, to się okazuje, że jeżeli dostarczymy tam jakąś energię, to często drugie tyle potrzebujemy zużyć energii na schłodzenie serwera, bo serwer trochę działa jak taka suszarka.
No tak.
Ona generuje mnóstwo energii, musimy to schłodzić, żeby się nie zagotowało. Mhm. W związku z czym ta efektywność energetyczna w prywatnych serwerach jest bardzo niska. To też powoduje, i rosnące ceny energii powodują, że nie opłaca się tego trzymać w prywatnych serwerowniach, bo efektywność energetyczna jest tam strasznie niska, a w profesjonalnych, w dużych obiektach dba się o to, żeby ta energia była wykorzystywana, żeby była zielona energia, żeby się wykorzystywało free cooling, czyli chłodzimy te serwery z wykorzystaniem na przykład teraz niskiej temperatury na zewnątrz i tak dalej. I tam już ten poziom efektywności energetycznej jest na poziomie 1,5, w skrajnych przypadkach wielkich data center nawet 1,2, 1,1. Czyli 10% czasami potrzebujemy tylko więcej energii, żeby schłodzić te serwery. I my musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że energia nas kosztuje, w związku z czym migracja do profesjonalnego data center jest dla nas opłacalna, ale też efektywniejsza, jeżeli chodzi o środowisko. I ja po raz kolejny zapraszam Państwa do data center, dowolnego dostawcy, ale profesjonalnego data center, żeby zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Ja miałem akurat zaszczyt pracować w projektach, gdzie na przykład stawialiśmy pierwsze w Europie systemy adiabatycznego chłodzenia. To już może nie będę się wdawał zbytnio w szczegóły, ale to są bardzo ciekawe rozwiązania, które powodują, że nasz świat jest choć minimalnie lepszy. I my na tym zarabiamy, ale też i świat jest trochę lepszy. I chmura publiczna ma tu jedną genialną przewagę, uważam. Znaczy jasne, że zmigrowanie już data center powoduje oszczędności i powoduje to, że zużywamy mniej energii, ale takie instytucje jak Uptime Institute, McKinsey i chyba Gartner też brali udział w takim badaniu, które wykazało, że 50% infrastruktury w lokalnych serwerowniach, czyli 50% serwerów, przez większość czasu grzeje tylko powietrze.
Okej.
Czyli okazuje się, że połowa tych serwerów nie pracuje, bo ponieważ nie pracuje w 100% tego, co powinno pracować. No bo jak kupujemy rozwiązania, szczególnie w IT, no to często kupujemy je tak trochę z przewymiarowaniem,
z że się przyda
na przyszłych projektach. Tak jest. Ale też projektując nasze systemy, musimy pamiętać o tym, że projektujemy je na najwyższy pik, na przykład w sklepie internetowym, na najwyższe zapotrzebowanie, a przez większość czasu oczywiście nie będzie potrzeby wykorzystywania tak wielu zasobów. W związku z czym 50% tych serwerów grzeje powietrze przez większość czasu, w związku z czym dla nas jest to nieefektywne kosztowo, jeżeli chodzi o zakup tych serwerów, utrzymanie i tak dalej. W związku z czym migracja do chmury prywatnej, chmury publicznej jest tutaj niebywale ważna, no ale też te względy środowiska są również, uważam, bardzo istotne. No, świat się zmienia, musimy dbać o nasze środowisko i ja też cieszę się z tego, że coraz więcej zapytań, które do nas trafiają, do naszej firmy, szczególnie od firm ze Stanów, pytają się nas, czy nasze data center wykorzystuje zieloną energię, czy jest efektywne energetycznie. I to jest fajne, to jest fajny trend i cieszymy się bardzo, że takie aspekty również są poruszane i również są brane pod uwagę przy wyborze dostawcy.
No to jest jeden z takich też ciekawych wątków. Ja pamiętam, pracowałem kiedyś w jednej firmie, która też obsługiwała podmioty deweloperskie i budowało, czy inaczej, deweloper tak naprawdę budował tylko i wyłącznie budynki z certyfikatami właśnie eko takie, bo okazuje się, że są firmy, które tylko i wyłącznie chcą mieć biura w takich budynkach, które właśnie spełniają właśnie najwyższe standardy eko, czyli tam odpowiednie materiały, odpowiednie oszczędzanie energii, etc. Także widać, że duże firmy też przywiązują wagę do tego, w jaki sposób one mają oddziaływać na i będą oddziaływały na środowisko i na otoczenie, no mając jakby też z tyłu głowy też taką świadomość, że tak naprawdę będą jeszcze długofalowo na rynku i chcą tak naprawdę niwelować nawet w takim stopniu swój jakby też negatywny wpływ, mimo to, że na przykład mogą to być firmy tylko i wyłącznie takie biurowe, merytoryczne, nie firmy produkcyjne, to też chcą przyczynić się w ten sposób do ochrony środowiska i to jest bardzo, bardzo pro. Adamie, świetnie. Ja myślę, że tu poruszymy bardzo dużo wątków takich ciekawych i też głębokich, aczkolwiek nieraz już wspominałeś o tym, że jeszcze można by głębiej w to wejść zagadnienie, ale też chwilę temu poruszaliśmy, że każdy ze specjalistów tak naprawdę powinien mieć tą wiedzę bardzo, bardzo też głęboką w tym swoim obszarze, ale myślę, że duża część naszych słuchaczy dostała naprawdę odpowiedzi na bardzo takie interesujące, bardzo też takie newralgiczne kwestie związane z data center i z cloudem, bo to są tematy, które coraz częściej będą się pojawiały w mniejszych firmach, w dużych firmach pewnie są niemalże takim chlebem powszednim. Ostatni wątek, który chciałbym Cię poruszyć, taki wątek, na który też pewnie częściowo też czekają nasi słuchacze, czyli takie Twoje rekomendacje. Odejście trochę od biznesu może, aczkolwiek też może być jakaś biznesowy wątek w tej Twojej wypowiedzi. Rekomendacje książkowe i rekomendacje filmowe. Gdybyś coś naszym słuchaczom mógł polecić tak już na weekend czy na czas po pracy, co byś zarekomendował?
Jeżeli chodzi o rekomendacje książkowe, no to ja bym ostatnio z moich lektur, które bym na pewno polecił, to są krótkie odpowiedzi na wielkie pytania Stephena Hawkinga. I Einstein kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś nie potrafi czegoś w prosty sposób wytłumaczyć, no to najwidoczniej tego nie dość dobrze to rozumie. Nie zna się na tym po prostu. Więc jeżeli Państwo dzisiaj czegoś nie zrozumieli z tego, co mówiłem, no to przełapaliście mnie, że być może na jakiejś kwestii nie znam się dość dobrze. Ale mam nadzieję, że byłem dosyć zrozumiały dzisiaj. Więc bardzo tą książkę polecam. Z tego względu, że jeżeli chcemy dowiedzieć się w prostym sposób, skąd się wzięliśmy, czy jest możliwe, żeby coś powstało z niczego, ale też tam też sporo są wątki o nowych technologiach, jakie one będą miały wpływ, czy sztuczna inteligencja nas zniszczy. Polecam. Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania. Genialna książka.
Polecamy.
A jeżeli chodzi o rekomendacje filmowe, to trochę powiem tak. Ostatnio oglądałem serial na Netflixie, który się nazywa Peaky Blinders. I teraz tak. Polecam Państwu, jeżeli ktoś oglądał ten serial i ten serial się spodobał, to żeby wrócił sobie, jeżeli czytał, to żeby wrócił, a jeżeli nie czytał, to żeby koniecznie przeczytał sobie Grzesiuka Boso, ale w Ostrogach. Każdy rozdział w tej książce jest po prostu genialnym odcinkiem na serial w Netflixie. Ja jestem wielce zdziwiony i zasmucony tym, że jeszcze nikt nie nagrał żadnego serialu związanego z tą lekturą, bo jest genialna. Opowiada o Warszawie dawnych czasów, o niezwykle inteligentnym, genialnym człowieku, który żył w prosty sposób, w prostych zasadach, ale przeżył swoje życie w sposób wyjątkowy, genialny. No polecam. Fantastyczna lektura. Można się wzruszyć, można się pośmiać.
I jaki autor? Zachęcam. Który kojarzysz?
Grzesiuk, Stanisław Grzesiuk. Boso, ale w Ostrogach. Jeden chyba z bardziej znanych warszawiaków. Polecam koniecznie. Okay. Jeżeli słucha nas jakiś producent filmowy, no to niech się weźmie w garść, niech nagra film o Grzesiuku.
Dobrze. Zachęcamy. No ja myślę, że może za jakiś czas to się też wydarzyć, tak jakby też w przypadku się wydarzyło Wiedźmina. Najpierw była polska produkcja, teraz jest netflixowska produkcja, tak? Także,
tak jest. Tak.
Może rzeczywiście to gdzieś przejdzie. Fajnie. Trzeba też się cieszyć z takich dokowań jakby też polskiej kultury, że to świat może mieć większy jakby też dostęp do tego naszych dobrodziejstw, tej kultury i to bardzo cieszy. Świetne rekomendacje. Adamie, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Oczywiście, tak jak wspomniałem chwilę temu, to w ogóle nie wyczerpaliśmy tak naprawdę też tego wątku, poruszyliśmy kilka aspektów, które są bardzo ważne przy pierwszym kontakcie z myśleniem w ogóle o Data Center i o Cloudzie. Gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, jak najlepiej ewentualnie mógłby to uczynić?
Najlepiej chyba przez LinkedIna po prostu wpisać sobie Adam Kowalczyk Data Center i na pewno tam gdzieś się pojawię. To chyba najlepsza forma. Czasami też tam staram się wrzucać jakieś rzeczy odnośnie chmury publicznej, chmury prywatnej. Jak ktoś by mnie znalazł, to podlinkowałem tam ostatnio właśnie całą prezentację IDC odnośnie wyjścia z chmur publicznych i tam można się więcej też dowiedzieć o tych przyczynach i jak wielkie to jest w tym momencie zjawisko na świecie. Zachęcam.
Okej, w porządku. Dobrze, to zachęcamy, polecamy w takim razie tą formę komunikacji z Adamem. Ja raz jeszcze Ci bardzo dziękuję, no i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia w przyszłości.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Co spowodowałoby, że Wasza decyzja o przejściu na cloud byłaby natychmiastowa? Jak bardzo jesteście w stanie przeprowadzić proces analizy potrzeb takiej usługi w Waszej firmie? Dlaczego AWS stał się tak popularny? I kiedy możecie czuć się w pełni komfortowo korzystając z jego rozwiązań? Jak mogliście usłyszeć, usługa serwisu danych w chmurze to rozwiązanie zaawansowane technologicznie i stawiające przed użytkownikami pewne wyzwania. Zdając się jednak na komfort pracy oraz bezpieczeństwo, trzeba przyznać, że jest to jedno z najbardziej rozwojowych elementów przetwarzania danych, że decyzja o jego wykorzystaniu powinna być przeanalizowana niemalże przez każdą z polskich firm. Jeśli macie jeszcze wątpliwości, jak podejść do analizy swojej sytuacji, by realnie ocenić potrzeby swojej firmy, zapraszamy raz jeszcze do tego odcinka. Adam w bardzo kompleksowy sposób opowiada o tym, na jakie elementy trzeba spróbować zwrócić uwagę. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego formatu na iTunes, Spreaker, Spotify, Google Podcast lub w Waszych aplikacjach podcastowych. Pokażcie światu dalej nasz format. Będzie nam niezmiernie miło. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, cześć.